Główne obchody likwidacji Litzmannstadt getto przypadają na sierpień, bo wtedy też właśnie odbyły się te rozstrzygające wydarzenia. Natomiast likwidacja rozpoczęła się 23 czerwca. Chciałabym zaznaczyć tę rocznicę roku, oczywiście 1944. Chciałabym zaznaczyć tę rocznicę, rozmawiając o naszej współczesnej Polaków pamięci z doktorem Mikołajem Mirowskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja przypomnę, że nasz rozmówca to historyk, publicysta, pracownik Muzeum Historii Polski, współpracownik również Forum Żydów Polskich i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Ma kilka tematów, którymi zajmuje się naukowo, wydał także książki. A dziś, panie doktorze, chciałabym porozmawiać o tym, jak różnie możemy dziś kultywować pamięć o ważnych wydarzeniach. Ale może na początku przypomnijmy, jak to było z tą likwidacją Litzmannstadt, to ponieważ tutaj dość znaczący jest fakt, że te pierwsze transporty pokazały, że skala planu zagłady nie może być wykonana w tym miejscu, dokąd najpierw łódzkich Żydów wywieziono, do Kulmhof, i dopiero potem w sierpniu nastąpiła ta ostateczna likwidacja i były wywózki do Auschwitz Birkenau. To jest takie straszne, kiedy pomyślimy sobie, że po prostu w Kulmhof nie można było uśmiercić tylu osób.
Tak, to prawda. Ja tylko jeszcze, zanim już przejdę do tego wydarzenia, to tylko dodam jeszcze, że również prowadzę projekt Warszawa dwóch powstań w Muzeum Powstania Warszawskiego i to jest o tyle ważne, że właśnie tematyka pamięci, tematyka relacji polsko-żydowskich, oczywiście II wojna światowa i zagłada jest, no to są te sprawy, którymi się też zajmujemy. A wracając do pytania, tak, do 14 lipca Niemcy wywozili więźniów łódzkiego getta do Kulmhof, ale no, ten obóz nie mógł, mówiąc brzydko, tylu osób zamordować, ilu Niemcy by chcieli, bo oni się spieszyli, wiedząc, że front wschodni się zbliża, Armia Czerwona się zbliża. I później zdecydowano już o wywożeniu i eksterminowaniu łódzkich Żydów, ale nie tylko łódzkich Żydów, w Auschwitz-Birkenau. I faktycznie już od 9 sierpnia do 29, czyli do ostatniego dnia, kiedy już getto faktycznie zostało zlikwidowane, około 70 tysięcy Żydów zostało zgładzonych. To była mniej więcej ta liczba, która po Wielkiej Szperze, czyli po akcji wysiedlenia starców powyżej 65 roku życia i dzieci do lat 10, czyli do września 1942 roku, po tej akcji zostało w getcie, w zamierzeniach niemieckich getto po Wielkiej Szperze miał funkcjonować jako taki swoisty, wielki obóz pracy, no ale w związku z tym, że Armia Czerwona się już zbliżała, Niemcy postanowili ostatecznie zlikwidować łódzkie getto.
Wielka Szpera to chyba takie wydarzenie, które bardzo jest kojarzone z łódzkim gettem. Z warszawskim najbardziej kojarzymy powstanie, a z tym łódzkim tą kontrowersyjną postać Chaima Rumkowskiego i właśnie Wielką Szperę. To jest chyba takie hasło, które z tym drugim co do wielkości polskim gettem się kojarzy.
Tak, historia łódzkiego getta dzieli się na okres przed i po Wielkiej Szperze. To są dwie oddzielne historie. No i tak, no i ta dramatyczna historia, kiedy właśnie 4 września 1942 roku Chaim Rumkowski, szef żydowskiej administracji getta, wzywa społeczność żydowską, by oddawać do 10 lat dzieci, starców i pozostałych chorych, którzy byli przeznaczeni, no Niemcy mówili do wywiezienia, prawda, ale wiadomo było to, że chodzi o eksterminację. Tak, no pamięć Wielkiej Szpery to jest tak kulminacyjna, najbardziej dramatyczna pamięć związana z łódzkim gettem, ale też trzeba powiedzieć jeszcze o jednym wydarzeniu, które jest jakby obok historii getta, ale zaważyło na historii getta. Mówię tutaj i myślę o Powstaniu Warszawskim. Dlatego, że tak się złożyło, że kiedy wybucha Powstanie Warszawskie, trwa likwidacja łódzkiego getta. I proszę sobie wyobrazić, że gdyby nie decyzja, polityczna decyzja przecież Józefa Stalina i marszałka Rokossowskiego o wstrzymaniu frontu, prawdopodobnie Armia Czerwona zdążyłaby wyzwolić Łódź i większość tych ludzi, którzy pojechali do Auschwitz, zostałaby uratowana.
I być może stąd wciąż te kontrowersje, jeśli chodzi o postać Chaima Rumkowskiego, no bo to, co mu się zarzuca, no to właśnie to, że się poddawał niemieckim wszelkim zaleceniom i wymogom, co było tragiczne w skutkach dla mieszkańców łódzkiego getta, no ale ono w końcu jednak trwało najdłużej. Stąd rozmaite próby, nawet i literackie, i teatralne odniesienia się do tej postaci.
To prawda, to było najdłużej trwające getto na terenach okupowanej Polski. No i tutaj są jakby dwie pamięci i bardzo mocne wypowiedzi dwóch ważnych osób związanych z historią polskich Żydów i z Łodzią. Z jednej strony jest to oczywiście Marek Edelman, który po wojnie mieszkał i pracował w Łodzi, a był ostatnim z żyjących dowódców powstania w getcie warszawskim. Jego opinia na temat Rumkowskiego jest jednoznaczna, negatywna. Twierdził, że po prostu był on pomocnikiem Niemców w zbrodni, w eksterminacji. No a druga opinia to opinia doktora Arnolda Mostowicza, który zresztą był więźniem getta łódzkiego. On z kolei twierdzi, że oczywiście nie można zdejmować odpowiedzialności Rumkowskiego jako szefa Judenratu, ale poddaje właśnie tą okoliczność, o której ja powiedziałem wcześniej, czyli tego, że to getto trwało jak najdłużej, że to właśnie Rumkowski poprzez tą ideę obozu pracy w zasadzie utrzymywał to getto przy życiu i gdyby Armia Czerwona nie zatrzymała się na linii Wisły z powodów politycznych, z powodów tego, żeby Powstanie Warszawskie się wykrwawiło, to najprawdopodobniej zajęłaby Łódź i wyzwoliłaby więźniów łódzkiego getta. I wtedy, mówi Mostowicz, ocena Chaima Rumkowskiego byłaby zgoła inna. Zresztą trzeba powiedzieć, że ci, którzy ocaleli, a z łódzkiego getta szacuje się te osoby od 7 do 13 tysięcy, większość tych ocalałych, mimo że temat Chaima Rumkowskiego jest tematem niezwykle trudnym, kontrowersyjnym, to jest wśród ocalałych bardzo niewielu, którzy go jednoznacznie krytykują. No, z drugiej strony Edelman jest, jego głos jest też bardzo poważny. On zresztą miał również dużo zarzutów wobec getta warszawskiego i jakby i tego, co tam się działo. No, to są dwie opinie. Ta dyskusja o Rumkowskim nigdy nie zostanie rozstrzygnięta, bo to jest rzecz nierozstrzygalna, więc pozostawmy, żeby te głosy wybrzmiały i tylko się możemy nad tym zadumać.
Zadumać i pamiętać. No a tę pamięć współcześni Polacy kultywują w różny sposób. Oczywiście ci, którzy chcą pamiętać o ważnych rocznicach związanych z gettami, bo przecież tych gett tak naprawdę w Polsce było bardzo wiele, w różnych miastach, te najbardziej
Właśnie
znane.
często porównuje się getto warszawskie i getto łódzkie. To jednak jest zupełnie różna specyfika, ale jeśli chodzi właśnie o Rumkowskiego, to też porównuje się go z Adamem Czerniakowem. I tu na chwilkę też jeszcze wrócę do postaci Edelmana. Edelman powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie moralne, Czerniakow zachował się bez zarzutu, czyli nie mógł, nie chciał, nie potrafił spełnić żądań niemieckich i popełnił samobójstwo. Tak? Rumkowski tego nie uczynił, ale mówiąc dalej za Edelmanem, Czerniaków nie zrobił z tego sprawy, nie zrobił tego efektownie, pokazując, że coś złego się dzieje, a być może dzięki temu Żydzi z Warszawy by mogli uciekać, albo po prostu wiedzieć, że trzeba uciekać. Z kolei Rumkowski no, postawił na pragmatyzm, No ale ten pragmatyzm skończył się tak samo tragicznie jak w Warszawie.
Pozostaje nam pamięć, która no właśnie, jak już wspomnieliśmy, w różny sposób jest kultywowana. Bywa też tak, że akcje się rozpowszechniają na całą Polskę. Bywa tak, że są specyficzne obchody. Jakby tu porównać obchody łódzkie i warszawskie? No oczywiście, jeśli chodzi o likwidację, czyli te sierpniowe główne obchody likwidacji Litzmannstadt Ghetto, no to są to łódzkie obchody. Ale na przykład Dni Pamięci. Dni Pamięci w styczniu obchodzone z tą kulminacją 27 stycznia. Jak to wygląda?
Znaczy, obecnie pamięć o łódzkich, polskich Żydach, czy właśnie pamięć związana z zagłodą jest wieloraka i bardzo dobrze. Ona nie tylko pełni tą rolę taką oficjalną, która zawsze była. Bardzo często jest to pamięć, która przedziera się w różnych formach do popkultury. Są też akcje oddolne i trzeba powiedzieć, że to wszystko razem bardzo dobrze funkcjonuje. Jestem ogromnym zwolennikiem warszawskiej akcji Żonkile, która jakby wpisała się w zasadzie w całą tradycję pamięci o II wojnie światowej.
I ta akcja też ma związek z postacią Marka Edelmana, prawda?
Jasne, tak. Ale z drugiej strony to, co się dzieje w Łodzi na tych różnych poziomach, prawda? Bo mamy koncerty, mamy różne wydarzenia towarzyszące. Mamy te takie centralne, poważne obchody, które zawsze zaczynają się na cmentarzu żydowskim i później jakby jest ten już tradycyjny przemarsz, który też jak ma swoją wymowę. Wydaje mi się, że to, że one są różne i że one działają czasami na tych takich wysokich tonach, ale też, ja mówię, są to wydarzenia, które coraz częściej wchodzą do popkultury, prawda, graffiti i tym podobne rzeczy. Zresztą jest przecież graffiti związane z Edelmanem. Więc wydaje mi się, że to bardzo dobrze, dlatego że w ten sposób tylko więcej osób będzie znało historię getta, będzie wiedziało o osobach, które tam były, o historii, o tym, jak nierozerwalną częścią polskiej pamięci, czy tej lokalnej pamięci jest to historia.
I nie zawsze są to takie obchody, czy punkty programu, bo obchody generalnie nawiązują do rocznicy, z którą są związane, ale te poszczególne wydarzenia niekoniecznie tematycznie nawiązują do zagłady. Na przykład ja ostatnio byłam na recitalu zespołu Kroke. Fantastyczna muzyka, która jest i zadumana, ale i bardzo żywiołowa. Momentami bardzo radosna. Zatem nie zawsze jest... To był koncert w ramach Dni Pamięci Łódzkich. A zatem nie zawsze jest tak, że podczas tych obchodów w każdej chwili musimy pamiętać o tragedii. Ona cały czas jest, gdzieś w tle jest pretekstem do wydarzenia, jest ważnym powodem tego wydarzenia, ale też chyba chodzi o to, żeby ludzi o różnych potrzebach, takich też i duchowych, i psychicznych, żeby im też dać coś, dzięki czemu będą pamiętać, ale niekoniecznie musi to być coś o takiej tragicznej wymowie, martyrologicznego.
Oczywiście, poza tym ja dodam tylko, że te różne upamiętnienia, które są z założenia, jakby towarzyszą, ale nie opowiadają centralnie o tym wydarzeniu, jakim była likwidacja getta, też polegają na tym, żeby pokazać, że kultura żydowska, która wrosła w tradycję Łodzi, która była związana z Łodzią przez wiele lat, czy to w II Rzeczpospolitej, czy jeszcze wcześniej, jest tradycją żywą, mimo że łódzkich czy polskich Żydów już w zasadzie nie ma. I że ta idea, która przyświecała Adolfowi Hitlerowi, się nie powiodła, prawda? Że jakby kultura przetrwała, że tradycja i kultura i historia polskich Żydów nie została zniszczona. I wszystkie te rzeczy, które o tym opowiadają i o które są rzeczami, nie wiem, komediowymi, śmiesznymi, prawda, które opowiadają na różnych tonach, także wesołych, prawda, pokazują tylko, że ta tradycja jest nierozerwalną częścią polskiej kultury i ona nie zginie. I to jest też ważne. Znaczy, to jest jakieś takie zwycięstwo po wielu, wielu latach od zakończenia wojny, zwycięstwo nad tymi, którzy chcieli dokonać zagłady.
No i warto też, aby pamiętać, że najnowsza, trudna historia Polski, także z kwestią polsko-żydowską, jest związana, bo nie wszyscy pamiętają, że po wojnie w Łodzi było wielu Żydów, że ludzie wspominają, że chodzili do klasy, do szkoły z kolegami żydowskimi i że to obcowanie nacji było kwestią absolutnie codzienną. Natomiast kolejne lata przyniosły kolejne wydarzenia, które także miały wymiar polityczny i zdecydowały o kształcie naszego społeczeństwa. Ale to, co pan podkreśla, że ta kultura żydowska jest wciąż żywa i potrafi zainteresować, potrafi przyciągnąć, że to jest jednak zwycięstwo. Taki optymistyczna będzie puenta naszej rozmowy.
No, to jest zwycięstwo, bo też proszę zobaczyć, ile mamy festiwali. Czy już teraz nie mówię też o tych rzeczach, które się dzieją w Łodzi, ale w innych miastach, Warszawa, Kraków, mniejsze miejscowości, ilu jest oddolnych inicjatyw, które na przykład które dbają o cmentarze żydowskie i tak dalej, i tak dalej. To tylko pokazuje, że pewna tkanka, chociaż oczywiście straszliwie zniszczona przez II wojnę światową i późniejsze przecież eksodusy polskich Żydów, jednak nie została ostatecznie zniszczona i należy się z tego tylko cieszyć.
Doktor Mikołaj Mirowski był naszym rozmówcą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się.
Historyk, publicysta. Czekamy na kolejne książki, panie doktorze.
Na pewno, jak tylko coś się będzie dziać, to na pewno będę się odzywał i z chęcią porozmawiam na antenie Radia Łódź.
Oczywiście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.